Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Przed nami trzecia część rozmowy z panią Antoniną Tosiek na temat książki Przepraszam za brzydkie pismo. Ta książka pojawiła się dzięki nakładom wydawnictwa Czarne. Pani Antonino, pani mówi, że nie istnieje jeden modelowy życiorys chłopki czy rolniczki. Najbardziej przeszkadza pani to, że niezależnie od intencji i tak cały czas operujemy jakimiś modelami, które zbudowane są na stereotypach. Bo możemy mówić o chłopkach od czasów Jagny po bohaterki Rancza. Bo cały czas jest to dla nas, czy może bardziej dla pani, chłopka totemiczna. Co dla pani znaczy to określenie?
Tak, ja sobie na własny użytek wykreowałam właśnie takie sformułowanie jak chłopka totemiczna, czyli taka trochę chłopka do kożucha. Taka chłopka, której używamy, żeby w jakiś taki bardzo uproszczony, a niestety z tego powodu też często krzywdzący sposób opowiedzieć doświadczenie kobiet na wsi. I samo myślenie o tym, że jest, że klasa chłopska, czy później grupa rolników i rolniczek, czy pracowników gospodarstw rolnych, to jest jakiś monolit, tak? Że sama przynależność klasowa determinuje tożsamość na przykład. I to, w jaki sposób mamy jakiś zasób samoświadomości, co myślimy o świecie, jakie mamy przekonania, jakie mamy poglądy i to samo jest przerzucane właśnie na grupę tych ludzi, moim zdaniem jest piekielnie krzywdzące. Mhm. A akurat w przypadku kobiet i ze względu na to, że one rzadko miały szansę opowiedzieć same o sobie i samo stanowić swoją historię. I dlatego też wiele moich bohaterek to podkreśla. Mówi, w końcu ktoś nas zapytał o to, jak my żyjemy i nie opowiada nas przez kogoś innego.
No albo też opowiada przez pryzmat na przykład literatury.
Literatury chłopi. I kultury popularnej, tak.
Czy filmy.
Tak,
no to
tak, tak.
Ten właśnie wskazany przykład filmu Rancho.
Tak. No właśnie, chociaż serial Rancho, on też pokazuje... Akurat ja uważam, że to było całkiem nieźle napisane z tego względu, że tam jest wiele takich bohaterek, które są dosyć wyemancypowane albo na przestrzeni określonych sezonów się na przykład emancypują, idą do szkoły albo w ogóle organizują się jakoś tak wewnętrznie, nie? I dla moich bohaterek bardzo często na przykład właśnie ten moment wstąpienia do koła gospodyń wiejskich jest w ogóle zupełną rewolucją w życiu. W ogóle koła gospodyń wiejskich to jest niesamowity skarb narodowy i trzeba po prostu o nie dbać i je dotować. Ale tak, kultura popularna zrobiła kobietom na wsi krzywdę. Bardzo dużą, bo my mamy pomyślaną kobiecość takimi bardzo właśnie totemicznymi obrazami. Tutaj jest, nie wiem, Kargulowa i Pawlakowa, tutaj jest Jagna, potem pojawiają nam się jakieś takie bohaterki na przykład z filmów dokumentalnych robionych w latach 90., które miały pokazywać wieś w latach 90., czyli na przykład Nieszczęsna Arizona. To jest paradokument, bo bohaterowie i bohaterki Arizony Ewy Bożenckiej byli pijani po to, żeby w określony sposób wypaść w tym dokumencie. No a opisy i świadectwa tych kobiet pokazują, że bardzo niewiele z nich w jakikolwiek sposób by się w tych takich właśnie totemicznych obrazach odnajdywało. Z różnych względów, ale też one często podejmują właśnie jakąś taką próbę podważenia tego obrazu. One się z nim nie zgadzają. One w jakiś sposób, to też jest często ich motywacja, żeby powiedzieć jak jest. Jakie one tak naprawdę są, w zależności od tego, o jakim mówimy regionie i o jakiej mówimy dekadzie. Dla mnie z tego względu bardzo istotne są pamiętniki z lat 70. i 80., w których jakoś tak najliczniej wypowiedziały się kobiety urodzone na przełomie XIX i XX wieku, czyli 70-80-letnie. One piszą już z perspektywy długiego życia, świadkowania przeróżnym przemianom, wojnie, powojniu, zmianach systemu, w ogóle jakieś takiej rewolucji społeczno-kulturowej lat 60., też wymieraniu i wielkiej migracji wsi, tak? Ale także kolektywizacji. I one już piszą świadome tych wszystkich poszczególnych etapów i tego na przykład, jak żyły one, jak żyją ich córki, jak żyją ich wnuczki.
Mają porównanie, czy tworzą taką skalę porównania. Wróćmy jeszcze na momencik do tego całego konkursu pamiętnikarskiego, bo pani w tej publikacji wspomina o takich brutalnych komentarzach, zwłaszcza ze strony redaktorów, lektorów męskich, w tym Wiesława Myśliwskiego. Te wszystkie właśnie komentarze, uwagi pokazują, jaki był stosunek ludności miejskiej do wiejskiej.
To też oczywiście zależy od dekady, jak to wyglądało. W tej książce pojawiają się teksty z 7 konkursów, ale konkursy pamiętnikarskie miały taką strukturę, że zawsze na początku trafiały w ręce pierwszych lektorów i lektorek. W latach 60. między innymi w ręce bardzo wtedy młodziutkiego Wiesława Myśliwskiego, który był wtedy pracownikiem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. No i ci pierwsi redaktorzy mieli do wypisania taką kartę pamiętnika, w której oceniali albo opisowo, albo na przykład od 1 do 5, albo od 1 do 10 wartość danego pamiętnika i pisali na przykład dobry, niedobry, mało przydatny, zły. W momentach, kiedy się pojawiało słowo życiorys i ktoś pisał życiorys słaby albo życiorys mało wartościowy, to faktycznie może to komuś zjeżyć włosy na głowie, mm-hmm. ale pamiętniki kobiet były po pierwsze bardzo srogo oceniane w porównaniu z pamiętnikami mężczyzn. Po drugie, redagowane bardzo twardą ręką i to nie tylko ze względów politycznych, bo dla takiej cenzury politycznej możemy znaleźć uzasadnienie w PRL-u, tak? I z tego powodu w tej książce na przykład nie ma pamiętników z lat 50., bo faktycznie ta stalinowska cenzura była bardzo radykalna i dlatego ja tych pamiętników nie biorę pod uwagę, bo też autorki były świadome tego, jak co się może wydarzyć, jeżeli napiszą określone rzeczy w swoich pamiętnikach. Ale to jest cenzura, która się przydarza wszystkim pamiętnikom, a pamiętnikom kobiet przydarza się też taka cenzura, taka trochę dyscyplinująca. Na przykład dziewczyna pisze matka albo kościół, a ktoś zmienia to na mamusia albo kościółek. Albo pisze, byłam z siebie taka dumna, bo skończyłam 7 klasę jako pierwsza w swojej rodzinie z najlepszym wynikiem, a redaktor pisze, byłam taka wesoła. Wiesław Myśliwski, komentując jeden z też bardzo ważnych dla mnie pamiętników, napisał dziewczyńskie pleple o nim. Co ciekawe, z takimi komentarzami właśnie najczęściej kłóciły się później lektorki, na przykład Halina Krzywdzianka albo Eugenia Jagiełło-Łysiowa, które pisały opinia niekompetentna albo musimy o tym porozmawiać, więc one walczyły o te kobiety. Mhm. Ja nie sądzę, że to jest kwestia, nie wiem, mizoginii, że to jest kwestia jakiejś dużej niechęci wobec kobiet. To jest kwestia tego, że tak funkcjonuje patriarchat i tak funkcjonuje specyficzny patriarchat, także klasowy, ale także właśnie ten taki specyficznie wiejski. Bo czy Wiesław Myśliwski uważał, że to jest absolutnie niewarte niczego, dlatego że ta dziewczyna jest ze wsi? Nie. I ja myślę, że to dlatego, że ona nie pasowała takiemu wizerunkowi dziewczyny na wsi, który on uważał, że powinien być dominujący. Ale już zostawmy Wiesława Myśliwskiego, wszyscy inni lektorzy mieli bardzo podobny problem. To znaczy, wiele z tych autorek nie mieściło się w takim wyobrażonym wizerunku kobiety na wsi. I mam wrażenie, że to właśnie budziło takie niezrozumienie często. Dlatego zmieniano im te wypowiedzi, dlatego je w jakiś sposób infantylizowano, bo ona miała być prostsza, miała być bardzo głęboko wierzącą kobietą, bardzo posłuszną, z jakimś w ogóle takim raczej jednak ograniczonym światopoglądem, absolutnie niezaangażowaną politycznie. Później w latach 80. czy 90., no raczej 90., na przykład sprzeciwiającą się ustawie aborcyjnej, to znaczy będącą przeciwko ograniczeniu dostępu do aborcji. Jest bardzo wiele takich niuansów, które mam wrażenie, że wynikają po prostu z wyobrażenia o tym, jaka powinna być kobieta na wsi. Mhm. Na przykład w latach 60. Jedna z fenomenalnych polskich historyczek i socjolożek, Krystyna Kersten, robiąc wybór pamiętników z lat 40., napisała, że pamiętniki kobiet, ona je częściej cytuje i ich nie publikuje, dlatego że są bardzo rozwlekłe i mają dużo opisów przyrody. Ja przeczytałam te pamiętniki, na przykład jest w książce fragment o tym, jak dziewczyna w 45. sama rozminowuje pole swoich rodziców i rozminowuje własnoręcznie 218 min z tego pola. To nie był ani rozwlekły pamiętnik, ani pełen opisów przyrody, ale Krystyna Kersten też wychowała się i żyła w patriarchacie, który w jakiś określony sposób nauczył ją powątpiewać na przykład w świadectwa innych kobiet. I myślę, że ta książka też czasami to pokazuje, a z pewnością mnie to pokazała, jak wiele uprzedzeń i jak wiele takich przedziwnych założeń mamy o innych kobietach, a jeżeli one nie do końca na przykład licują z tym, co dzisiaj myślimy o czułości, miłości romantycznej, pożądaniu, nie wiem, marzeniach, aspiracjach, to często możemy swoje poglądy mocno zweryfikować, czytając te pamiętniki.
Tak, ale też na pewno pani to też zauważa i większość pytań, jakie otrzymuje pani od dziennikarzy, dotyczą tego zwrotu ku ludowości, prawda? Ale to jest pewnie temat na inne spotkanie. Chciałam jeszcze tylko tak zapytać, już na zakończenie dzisiejszej rozmowy, czego pani zdaniem mogłaby nauczyć się kobieta współczesna, niezależnie od miejsca zamieszkania, od tych dawnych pamiętnikarek? Co mogłybyśmy z pełnym dobrodziejstwem przejąć?
Jest taka rzecz i to jest wspólnota. To jest bycie blisko innych kobiet. To znaczy, mnie bardzo to uderzyło, że większość moich bohaterek jest piekielnie samotna. Że one najczęściej piszą o tym, że jeżeli piszą o takich dużych rzeczach, na przykład utracie dziecka, czy o przemocy ze strony męża, czy o alkoholu, czy o doświadczeniach przemocy seksualnej na przykład, to piszą, że nigdy wcześniej nikomu o tym nie powiedziały. I widać, że często jest tak, że starsze kobiety albo inne kobiety w ich otoczeniu są bardziej strażniczkami tego porządku, w którym to mężczyzna trzyma władzę na przykład, no bo taka jest tradycja. I one, szczególnie jeżeli to są kobiety starsze na przykład. I te pamiętniki, w których moje bohaterki na przykład piszą o przyjaźni z innymi kobietami, albo o tym właśnie, że idą do koła gospodyń wiejskich, poznają tam inne kobiety, z którymi mogą spędzać czas nie pracując, bo to jest jakby kluczowe, nie? My jak sobie myślimy o śpiewaniu pieśni albo łuskaniu grochu, czyli takich tradycyjnych obrazkach ze starej wsi z dwudziestolecia międzywojennego, to zapominamy, że to jest praca, że to jest użyteczność, że one spędzają czas będąc pożytecznymi i produktywnymi. A te momenty, kiedy ich życie się naprawdę zmienia, to kiedy zaczynają się przyjaźnić, być blisko innych kobiet. I mam wrażenie, że ta książka jest trochę właśnie o tym, że kobieta kobiecie nie musi być wilkiem i że bycie blisko takiej wspólnoty doświadczeń kobiecych i rozmawianie ze sobą po prostu jest jakimś wielkim darem, ale też przywilejem, bardzo dużym przywilejem. Więc tak, we wspólnocie kobiecej moim zdaniem bardzo duża siła i ta książka też mi to pokazała.
Piękne przesłanie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Moim gościem była pani Antonina Tosiek, autorka książki Przepraszam za brzydkie pismo. I tę książkę państwu gorąco polecam. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.